Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś się przeniesiemy do Gdyni i opowiemy o jednym miejscu, ale którego historia no, ukazuje jak zwierciadle ten rok, ten wiek XX ze swoimi totalitaryzmami, ze zbrodniami i z ludźmi, którzy mówiąc najkrócej w tym jakoś partycypowali, czyli porozmawiamy o miejscu, gdzie w różnych latach była siedziba Gestapo, Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Informacji Wojskowej Marynarki Wojennej. Moim dzisiejszym gościem profesor Piotr Semków z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, radiosłuchaczom.
Czy to jest tak, że jest w tym jakiś rodzaj przekleństwa, że te instytucje sobie tak te miejsca wybierają, czy też po prostu właściwie wydaje im się, że to świetne odziedziczyć taką siedzibę po Gestapo, bo to ciekawiło mnie ten wątek, dlaczego Miejski Urząd Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Informacja Wojskowa wybrała miejsce, w którym siedzibę miało Gestapo podczas wojny.
Powiedziałbym tak, ja bym tego nie nazwał przekleństwem. Budynek funkcjonalny. Funkcjonalne, bo proszę zwrócić uwagę, w Gdańsku mamy też taką tradycję, gdzie dzisiaj znajduje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedtem UOP, Służba Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa i tak, gdy się cofniemy do początków tego budynku, Prezydium Policji, jeszcze cesarskiej tutaj.
Czyli tak naprawdę dobrze zbudowany budynek przyciąga te instytucje, bo ma po prostu w nich jakby wszystko, czego potrzebuje. No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego. Tym razem to nie było takie proste, dlatego że to był budynek, który w przedwojennych czasach nie służył żadnym organom bezpieczeństwa niepodległej Polski.
Nie, natomiast można powiedzieć, że od samego początku ten budynek był w sposób pośredni związany ze służbami. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy jedna z najbogatszych firm tutaj, biorących udział właśnie w rozwoju gospodarki Polski, to znaczy firma Polskarob, zajmująca się handlem, węglem, sprowadzaniem tegoż węgla, eksportowaniem na rynek skandynawski najrozmaitszych towarów, firma, która miała swoje dźwigi, statki, dzierżawiła nabrzeże, potrzebowała budynku biurowego i to takiego w pełnym tego słowa znaczeniu. Ze względu na to, że dotychczasowa siedziba przy ulicy Świętojańskiej, no było ciasno. Zatrudniono sławy polskiej architektury, to znaczy Stanisława Płoskiego i Kazimierza Krzyżanowskiego do zaprojektowania naprawdę wielce funkcjonalnego budynku piętrowego w nowoczesnym, modernistycznym stylu na Kamiennej Górze. I tak się zaczyna historia tego obiektu. Mamy lata 30., pojawia się pierwszy projekt, pierwszy rysunek, pieniądze, no Polskarob jako firma bogata nie szczędzili tutaj grosza, jeżeli tak to można określić. Pojawiają się plany i oto mamy budynek oddany do użytku. Jest to budynek rzeczywiście biurowy, w pełnym tego słowa znaczeniu funkcjonalny, przestronne pokoje, wysokie, dobrze doświetlony, z węzłami sanitarnymi, ale sam dyrektor Polskarobu, Napoleon Korzun, jednocześnie funkcjonujący tutaj w Polskiej Izbie Handlowej, jego zostawmy na razie na boku. Nas interesuje jego zastępca Czesław Raczewski. Czesław Raczewski, który jest i konsulem honorowym Hiszpanii tutaj na terenie Gdyni i na terenie Rzeczypospolitej, a przy okazji są bardzo ciekawe notatki o zwerbowaniu Raczewskiego przez naszą dwójkę na kierunku wywiadu morskiego. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją naprawdę świetną, oto Morze Bałtyckie. My, jako Rzeczypospolita położona pomiędzy dwoma wrogami, czyli pomiędzy Niemcami a Rosją Sowiecką, i mamy ten handel na rynku skandynawskim, gdzie zastępca dyrektora naczelnego spokojnie może zlecać jakieś zadania dla kapitanów statków, może przepytywać, rozpytywać. No, sytuacja wręcz rewelacyjna.
No to ja odnoszę takie wrażenie, że to nie PRL wymyślił PLO i jego liczne biura, a tak naprawdę odnoszę wrażenie, że jest to pewnego rodzaju polska tradycja.
Można to tak określić. No, słynna firma armatorska GAL, Gdynia Ameryka, prawda, Lion tutaj jest jako pierwowzór PLO. Z tym, że polską tradycją są procedury, których mamy dużo, jeszcze więcej. Czasem się nawzajem wykluczają, bo ktoś o nich zapomina. Tu w przypadku wywiadu morskiego na kierunku bałtyckim, gdy mamy, przepraszam, jeszcze do czynienia z państwem trzecim, wrogim dla Rzeczypospolitej. Mówimy o Republice Litewskiej. No, sytuacja, tak jak powiedziałem, idealna. Niestety więcej dokumentów tutaj poświęconych Raczewskiemu na razie nie mamy, ponieważ o dziwo, człowiek, który prowadził rozliczne tutaj kontakty o charakterze i handlowym, i artystycznym, bo Raczewski przecież był malarzem, wystawiał swoje obrazy, nie zachowało się żadne jego zdjęcie do dnia dzisiejszego. Ja szukając materiałów do tej książki, wiedząc o tym, że Raczewski umiera nagle na atak serca, mieszka na terenie Wolnego Miasta Gdańska w Sopocie, próbowałem odnaleźć rodzinę. No, okazuje się, że Raczewski rozwiódł się ze swoją żoną też tuż przed swoją śmiercią, zatem przed wybuchem wojny. On jest pochowany na Powązkach Warszawskich, na Starych Powązkach. Była żona pochowana w Bydgoszczy, dzieci nie mieli i klamka zapadła.
Czyli wszystko zginęło, ale pojawiło się słowo książka i tutaj winni jesteśmy naszym słuchaczom to, że na temat dzisiejszej audycji, a właśnie na ten sam temat powstała książka, która leży przed panem profesorem. Niezwykła historia zwykłych obiektów i właśnie trochę na kanwie tej książki jest dzisiejsza rozmowa. Panie profesorze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tego budynku i do tego, do tej Gdyni przedwojennej, bo to też jest ważne. Rozumiem, że w Gdyni powstawały różnego rodzaju obiekty, które były związane z różnego rodzaju polskimi służbami. No, znamy do dziś budynek dowództwa marynarki wojennej, znamy całą masę różnej nowoczesnej architektury, która powstawała w różnych miejscach Gdyni na użytek publiczny. Rozumiem, że takie budynki przed wojną także funkcjonowały w Gdyni.
Tak, ale panie redaktorze, budynek dowództwa marynarki wojennej to jest okres późniejszy.
Mniejszy, tak.
Tutaj możemy mówić o dowództwie floty, czyli mamy tutaj oksywie, mamy nowoczesne, niezwykle nowoczesne koszary. Patrzymy na przykład na dzisiejszy szpital imienia PCK na Redłowie, koszary drugiego morskiego batalionu strzelców, który rozwinął się do formy pułku. Ale jeżeli chodzi o służby, to właśnie tak nie do końca.
Aha.
Bo proszę zwrócić uwagę, że wywołany budynek PLO na 10 lutego. Tam na jednym z pięter w okresie przedwojennym były biura, które należały do posterunku oficerskiego, czyli do tutaj naszej służby, no, do naszej dwójki. To było kilka pokoi, ludzie kręcili się w lewo, w prawo, nikt nie zwracał uwagi na
kolejnych urzędników.
Czyli tak
naprawdę tego rodzaju obiekty znajdują się raczej w Bydgoszczy i Toruniu przed wojną niż w Gdyni.
Tak, ze względu na dowództwo tutaj, biorąc pod uwagę działalność ekspozytury numer 3 sztabu głównego, znaczy oddziału drugiego sztabu głównego Wojska Polskiego, to jest Bydgoszcz. Tak, to jest szefostwo przeniesione z Poznania, z Wielkopolski do Bydgoszczy. Natomiast no, dowództwo floty i samodzielny referat informacyjny floty to były pokoje. To nie były obiekty stricte tutaj w pełnym tego słowa znaczeniu. Ten budynek na Korzeniowskiego jest o tyle ciekawy, że rzeczywiście no, budynek biurowy dla firmy handlowej, czy do spotkań mogło tam dochodzić, czy na terenie miasta. Tak naprawdę my nie wiemy. Nie mamy tutaj za dużo materiałów, badacze tej problematyki, tak jak profesor Wojciech Skóra ze Słupska podają no, różne takie punkty, gdzie można było się spodziewać tych naszych dwójkarzy. Natomiast dla nas istotnym jest ten budynek położony w bardzo malowniczym miejscu i gdzie dzisiaj tak naprawdę nasz wzrok będzie przykuwało popiersie Henryka Sienkiewicza na rondzie.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego najważniejszego, jak rozumiem, wydarzenia, do tego, aby zmienić te funkcje, czyli do połowy września 1939 roku. Do Gdyni wkraczają Niemcy. To też ciekawe, że ta Gdynia jest takim obiektem, który nabiera niespodziewanego znaczenia, między innymi także dlatego, że staje się Gotenhafen, że staje się jakimś symbolicznym miejscem dla tej niemieckiej ekspansji na wschodzie.
Jeszcze początkowo, w pierwszym okresie, czyli zaraz po 14 września, jest to Gdyngen. Takiej nazwy się używa. I trzeba zwrócić uwagę, że miasto w roku 1939 nie było bronione, tak jak na przykład Warszawa. Raz, że układ tego miasta, no wzdłuż Zatoki Gdańskiej, pomiędzy tutaj wzgórzami morenowymi, nie pozwalał na przykład na obronę typu pierścieniowego, bo z jednej strony woda, z drugiej strony te fortyfikacje. Były oczywiście plany, żeby tutaj stworzyć taką twierdzę, cytadela miała być wbudowana. Kto by za to zapłacił? Brakowało pieniędzy. Dlatego też pułkownik Dąbek jako dowódca lądowej obrony wybrzeża przyjmuje opcję powstrzymywania wroga tak długo jak można na odcinku granicznym pomiędzy Wolnym Miastem Gdańskiem a Polską, a potem oddaje miasto bez walki, wycofując się na Kępę Oksywską. I dzięki temu miasto ocalało, nie zostało zniszczone. Pierwszy komendant miasta, niemiecki, korwetenkapitan von Schall-Emden, wydaje od razu zarządzenie obowiązujące dla wszystkich mieszkańców. Czyli mamy tak. Zdanie wszelkiej broni palnej, broni białej, radioodbiorników. Za to grożą kary, do kary śmierci włącznie, czyli pacyfikacja. A jednocześnie wpadają tutaj komórki, jeżeli tak to można powiedzieć, Gestapo, Einsatzgruppen, Einsatzkommando numer 16, które wpada tutaj i rozpoczyna filtrację ludności niepożądanej z punktu widzenia III Rzeszy. Punktem zbornym staje się chociażby dzisiejsza kolegiata Najświętszej Marii Panny na ulicy Świętojańskiej. Więc budynek Polska Robu, nowoczesny, staje się siedzibą Gestapo. Od razu urządza się na dole areszt podręczny, który funkcjonuje praktycznie w rękach niemieckich aż do końca, czyli do roku 1945. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy to pierwszy szef Gestapo, Friedrich Klass, jest odpowiedzialny za listy piaśnickie, za egzekucję, chociażby za tą egzekucję na Oburzu 11 listopada, gdzie zamordowano kilkunastu młodych chłopców. To jest jego dzieło, to niezwykle krwawe. Natomiast sam budynek funkcjonuje jako siedziba terenowej placówki Gestapo, bo główna siedziba Gestapo to jest Gdańsk, Neugarten 27, dawny komisariat generalny Rzeczypospolitej, a tutaj Gestapo w momencie, gdy wchodzi, gdy urządza sobie ten areszt podręczny, tam mamy poszczególne pokoje, siedzibę szefa, archiwum, to wszystko znamy z wydarzenia, które określiłbym jako kuriozalne. Otóż jeden z więźniów Stutthofu, Paweł Rybicki, który jest tutaj w charakterze takiego więźnia półwolnego w latach 1941-1943, półwolny dlatego, że on jest palaczem, ogrodnikiem, jednocześnie tutaj takim dozorcą typu przynieś, podaj, pozamiataj, posprzątaj w zasadzie. Na noc jest zamykany do tegoż aresztu. Po dwóch latach, korzystając z nieuwagi, ucieka. Z nieuwagi strażników ucieka. I dzięki niemu mamy dokładny rozkład pomieszczeń. Mamy szkice, mamy opis, kto gdzie się znajdował. Więc po dwóch latach bytności Rybicki doskonale wiedział, co tutaj się dzieje. Zachowały się zdjęcia, chociażby z roku 1939, pokazujące aresztowanych na dziedzińcu tego budynku, czyli na odcinku pomiędzy dzisiejszymi garażami a jedną ze ścian wyłożoną takimi płytkami klinkerowymi. Piękny ogród, który został zaprojektowany przed wojną przez Barbarę Kaszycką, no przez Niemców również był zadbany.
Gdy mówimy o tym okresie, to chciałem jednak spytać o te tło, czyli chciałem spytać o Gdynię, bo mówiłem o tym wątku tej ważności, ale też trzeba pamiętać o kilku rzeczach, no, o wysiedleniu dużej części Oczywiście. Polskiej ludności. To jest jakby jedna, mówiliśmy o listach proskrypcyjnych, jeśli chodzi o Piaśnicę i te zbrodnie, ale takim drugim elementem tej czystki etnicznej, która się dokonuje na Pomorzu, jest nie tylko wymordowanie elit polskich, ale też i wysiedlenie dużej części polskiej ludności. ludności pod hasłem, że jest to ludność napływowa z Gdyni.
Rzeczywiście tutaj urządzono taką dalece idącą filtrację i selekcję. Otóż granicą, taką datą był rok 1918, czyli koniec istnienia Rzeszy w wymiarze cesarskim, czyli pierwszego tutaj cesarstwa niemieckiego, tego wilhelmińskiego. Natomiast do dzikich wysiedleń dochodziło zaraz po zajęciu miasta, bo to są rzeczywiście dzikie wysiedlenia. Mamy tutaj połowę września. Mieszkańców można było w każdej chwili wyrzucić po prostu na ulicę. Potem mamy grupę wysiedleń zorganizowanych. I tutaj rzeczywiście są to wysiedlenia o charakterze masowym, gdzie nie oszczędza się praktycznie nikogo. Bardzo charakterystyczny jest pomnik właśnie przed dworcem gdyńskim, pomnik Gdynian Wysiedlonych, gdzie widzimy dziecko, które wyciąga rączkę do psa, który zostaje, rodzice z bagażami, a tak naprawdę te mieszkania zostały również dokładnie zewidencjonowane.
No to tak, ważnym elementem jest to hasło, które jakby przyświeca i jest pamiętane przez osoby wysiedlone, żeby zostawić klucze w drzwiach.
Zostawić klucze w drzwiach, ale te mieszkania oceniono też pod kątem przydatności dla nowych osadników. Czy ciepłe, zimne, wilgotne, suche, odległość od środków komunikacji, prawda, jakie ogrzewanie, to wszystko ściśle zostało zewidencjonowane.
Nowe niemieckie miasto w Gdyni, główni osadnicy to Niemcy z krajów bałtyckich, czy tak naprawdę potrzeby tworzonej bazy marynarki wojennej?
Mamy tutaj osadników związanych z wojskiem, bo takich należy określić, gdzie rozkaz naczelnego dowództwa Wehrmachtu tutaj ich rzuca właśnie do służby w tym Kriegsmarine Arsenal Gotenhafen, bo tak się nazywa ta baza marynarki wojennej, gdzie stacjonuje chociażby Bismarck, gdzie mamy przy dzisiejszej Alei Zwycięstwa na odcinku pomiędzy Redłowem a Wzgórzem Świętego Maksymiliana, jadąc w stronę Gdyni, po prawej stronie mamy charakterystyczne takie bloki, które są pozostałością po niemiecką, bo to były bloki dla żołnierzy Luftwaffe. Tutaj jest terenu Babich Dołów. Mamy również tak zwanych Baltendeutschy, ze względu na to, że ci ludzie byli przeznaczeni do tak zwanej regermanizacji w środowisku niemieckim, ale różnili się zdecydowanie od kolejnej grupy, której tutaj nie widzieliśmy, czyli od Niemców bezarabskich, bo tych rozpylano po całym terenie jako przesiedleńców tutaj ze Związku Sowieckiego, gdzie swoimi obyczajami, kulturą, sposobem zachowania tym rosyjskim, niemieckim zdecydowanie odstawali od, powiedziałbym, symbolu wielkogermańskiej Rzeszy.
No tutaj rzeczywiście ci bałtyccy Niemcy z całą pewnością bardziej nadawali się do tego, żeby...
Bardziej cywilizowani.
No właśnie, ale też żeby dokonywać właśnie tego zgermanizowania, tego nowego portu Wielkiej Germanii. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że profesor Piotr Semków jest moim dzisiejszym rozmówcą. Rozmawiamy o niezwykłej historii jednego budynku, czyli gdyńskiego biurowca na ulicy Korzeniowskiego 8/10. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Piotr Semków. Rozmawiamy o budynku gdyńskim na ulicy Korzeniowskiego 8/10, w którym w czasie II wojny światowej swoją siedzibę miało gestapo. Chciałem jeszcze spytać o koniec wojny. Znaczy, na ile to miejsce jakby jest takie złowróżbne dla tej Gdyni końca wojny, czyli tego momentu przesilenia? Czy tak naprawdę w rzeczywistości była to po prostu jedna z wielu lokalnych miejsc, które z gestapo było związane?
Przepraszam. Panie redaktorze, to była terenowa placówka gestapo, ale ze względu na skalę represji, która dosięgnęła Gdynian i ludności Pomorza, gdzie te represje były sterowane z Berlina poprzez Gdańsk i Gdynię jako tą placówkę terenową, to było to miejsce szczególnie złowróżebne dla mieszkańców. Mówiliśmy już tutaj o wysiedleniach, mówiliśmy o egzekucjach. No, tych wątków represyjnych było rzeczywiście wiele i trzeba pamiętać o jeszcze jednym, o zwalczaniu ruchu partyzanckiego. No, tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski, która tutaj funkcjonowała, to jest jedno. Ale mieliśmy chociażby Polską Armię Powstania. Do tego trzeba pamiętać o możliwościach dokonania sabotażu na terenie bazy, bo zatrudniano tutaj robotników przymusowych. Więc gestapo no, te swoje macki miało rozpostarte właśnie tutaj z tego punktu wyjścia, którym była Kamienna Góra.
Ale czy to rzeczywiście było takie skojarzenie w rodzaju tego warszawskiego skojarzenia z Szucha?
Szucha. To znaczy, biorąc pod uwagę Szucha, budynek przy Szucha znajdował się w części zamkniętej. Tutaj natomiast po dalece idącej przemianie ludnościowej teren Kamiennej Góry był terenem otwartym. Można było sobie przechodzić. Oczywiście na zewnątrz stał wartownik, wisiała tablica i to było wszystko.
Czyli tak naprawdę ówcześni mieszkańcy Gdyni, czyli ci zarówno niemieccy, jak i ci polscy, którym pozwolono zostać, mówiąc najkrócej, nie mieli takiego poczucia, że istnieje jakiś teren, który jest wyłączony i w którym dzieją się różne dramatyczne rzeczy. Był po prostu ten budynek.
Terenem wyłączonym to był przede wszystkim port. Tam, gdzie znajdowały się jednostki wojskowe, chociażby koszary na Grabówku, gdzie przez pewien czas funkcjonowali Włosi, którzy dokonywali zadymiania terenu, najlepsi fachowcy, bądź co bądź. A tutaj no, była placówka, był obiekt, był teren, ale Kamienna Góra nie była obszarem zamkniętym.
No dobrze, no to w takim razie wróćmy do tego 45 roku, na wybrzeże wkracza Armia Czerwona, zdobywa też Gdynię, pojawia się polska administracja, pojawiają się też różnego rodzaju sowieckie instytucje i co się dzieje z tym budynkiem?
No i budynek przechodzi, jeżeli tak to można powiedzieć, z rąk do rąk, czyli z gestapo przechodzi w ręce Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni, gdzie sama nazwa już budziła zgrozę, jeżeli chodzi o mieszkańców. Tutaj i sposób funkcjonowania funkcjonariuszy. Jeżeli można powiedzieć o pierwszym szefie MUBP w Gdyni cokolwiek dobrego o Janie Góreckim, to bym powiedział, że nic nie można powiedzieć. Bo patrząc na teczkę personalną tegoż człowieka, ukończył 7 klas szkoły powszechnej, 2 klasy jakichś kursów dokształcających. Zostaje potem szefem MUBP w Gdyni, oskarżony o gwałty, nadużywanie siły. No, wszystko, co tylko było złe.
Jak kiedyś rozmawiając o tych pierwszych latach po 45 roku w Gdyni, miałem takie wrażenie, że to jest takie miejsce, jak zresztą podejrzewam wiele na tak zwanych ziemiach północnych i zachodnich, w których pojawia się wielu takich kapitanów skepenik, znaczy takich postaci, których konduita nie do końca jest jasna i tak naprawdę, którzy wykorzystują często te swoje powiązania dla prostego wymuszania rabunków, dla całej masy różnych rzeczy, że tak naprawdę ten porządek we własnych szeregach, te instytucje siłowe powstającego PRL-u, to tak naprawdę dopiero po kilku latach zdołał przeprowadzić.
Powiedziałbym, że nawet jeszcze później, bo tutaj biorąc pod uwagę tempo, w jakim zmieniali się szefowie Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni, wskazuje na to, że nie każdy otrzymywał przysłowiowego kopniaka w górę, a wprost przeciwnie, był spychany na tor boczny.
Byli ludzie, którzy się wywodzili z rzeczywiście jakichś środowisk przedwojennych, komunistycznych? Czy to byli ludzie, których, no właśnie mówiąc najkrócej, pozyskano w czasie wojny do, nie wiem, PPR-u, Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej? Czy to w rzeczywistości często były znacznie bardziej skomplikowane wybory personalne?
Wybory rzeczywiście były bardzo skomplikowane, bo to ja bym nie nazwał tego pozyskaniem do PPR-u, bo jaki zasięg PPR tutaj, czy Gwardia Ludowa miały chociażby na Pomorzu, a biorąc pod uwagę inne części kraju, różnie z tym było, różnie. To byli ludzie, którzy potrafili, jak to się popularnie mówi, chwycić wiatr w żagle, w odpowiedniej chwili ustawić się, żeby nie zatonąć, ale żeby pokazać, że oto my jesteśmy na fali i teraz my jesteśmy górą. No przecież taki człowiek otrzymywał legitymację służbową, mundur, kartki lepsze, broń otrzymywał, no stawał się panem. Jeżeli rządził depozytem na przykład aresztanckim, to wiele raportów z kontroli pokazywało, że stan papierowy depozytu, a stan faktyczny to dwie zupełnie różne sprawy.
Czyli aresztowanie oznaczało rabunek po prostu.
Oczywiście, aresztowanie. Tu można było się pozbyć wszystkiego, jeszcze jak to się popularnie mówi, w łeb dostać. Bo w tym przypadku, biorąc pod uwagę chociażby funkcjonowanie sekcji śledczej w ramach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, no to przesłuchania opierały się przede wszystkim na przymusie fizycznym. Tak jak w okresie II wojny światowej. Tak jak to robiło gestapo, tu niejednokrotnie nie trzeba było czasem bić, bo wystarczały kilkunastogodzinne przesłuchania na stojąco w formie tak zwanego konwejera. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby wspomnienia komandora Węglarza, który wpadł w ręce informacji wojskowej, o informacji za chwilkę możemy tutaj coś powiedzieć, to u niego pobudka rozpoczynała się o godzinie 5:00, zabiegi higieniczne, tam śniadanie, o 8:00 przesłuchanie. Przesłuchanie do 18:00, powrót do celi, talerz zupy nalanej około 12:00, potem do 20:00, jak to się mówi, również zabiegi higieniczne i rozpoczyna się kolejna część przesłuchania do godziny 16:00. A zatem w momencie, gdy wraca do celi, śpi godzinę. W momencie, gdy zaśnie, to już musi wstać, a jeżeli znajduje się w celi, to może tam podczas tak zwanego dnia, czyli od pobudki do zapstrzyku, może funkcjonować tylko na stojąco. Nie może usiąść, nie może się położyć. I tutaj ten budynek kojarzy się rzeczywiście no, z takim miejscem kaźni i dla podziemia niepodległościowego, dla wszystkich, którzy nie zgadzają się z nową rzeczywistością, dla wszystkich, którzy są podejrzani z punktu widzenia interesów nowego państwa, nowego ustroju.
A przypomnijmy, że to są lata trudnych powrotów dawnych gdynian do miasta.
Tak.
To jest jakby tworzenie też nowej rzeczywistości, czyli nowych różnego rodzaju instytucji, czyli ściąganie do tej Gdyni znowu jakby całej masy ludzi z głębi kraju. I jest to rzeczywiście moment, w którym tak naprawdę tworzy się nowa rzeczywistość. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego, a równocześnie to coraz silniejsze okowy różnych instytucji, które tę rzeczywistość próbują kontrolować i przekształcać w duchu nowych zmian politycznych.
To jest nie tylko powrót gdynian, to jest również powrót naszych statków, jeżeli chodzi o marynarkę handlową. To jest powrót trzech naszych okrętów, które...
A co za tym idzie? Powrót ogromnej ilości ludzi, których od samego początku te różnego rodzaju służby biorą na celownik.
Tak. Ci ludzie trafiają do tak zwanej bazy spisowej, która była wyjątkowo szeroka, jeżeli chodzi o kategorie tutaj ówcześnie rozumianej przestępczości politycznej i kryminalnej. Bo można było tam trafić za tak zwane wrogie wypowiedzi, za godzenie w sojusz, który miał być sojuszem po wszechczasy, za współpracę z niemieckim okupantem, można było również trafić za sabotaż. Bo sabotażystą można było zostać, jeżeli się ukręciło chociażby śrubę za mocno dokręcając ją.
Gdy patrzymy na ten budynek, to z formalnego punktu widzenia w tych latach powojennych on jest wciąż własnością spółki, która go zbudowała przed wojną, jak rozumiem.
Oczywiście. I on został zasiedlony, jak to się mówi popularnie, prawem kaduka. Przez zasiedzenie tutaj i rzeczywiście Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który tam rezyduje, on w ogóle się nie przejmuje czymś takim, że jakieś pozostałości Polska-Robu znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych, a tutaj prokurent związany z likwidacją interesów spółki no próbuje odzyskać chociażby część tego majątku Polska-Robu. Budynek jest jednocześnie sukcesywnie dewastowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Tam mamy do czynienia też z taką sytuacją kuriozalną z roku 1948, kiedy to ja, natykając się w materiałach na opowieść o duchu, który tam gdzieś w ciemnościach się przemknął, włożyłbym to w grupę po prostu bajek takich. Ktoś coś może widział, może nie. ale się okazuje, że rok 48 duch faktycznie istniał i mamy tutaj dosyć prozaiczne wydarzenie w postaci dalece idących zaniedbań w areszcie, który nadal funkcjonuje. Jeden z aresztantów wykorzystuje sytuację, że obsługa jest pod wpływem napojów wyskokowych w stanie dalece idącego upojenia. Udaje mu się wydostać na korytarz, zabiera mundur, buty, wychodzi sobie na zewnątrz, przechodzi przez płot w ciemnościach i mamy ducha. Także mamy do czynienia z takimi sytuacjami kuriozalnymi. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że w latach 50. ten budynek jest zbyt ciasny na potrzeby Urzędu Bezpieczeństwa. Dlatego Urząd Bezpieczeństwa przenosi się na Portową do Gdyni. Budynek zostaje przekazany Polfrachtowi, armatorowi tutaj, który funkcjonuje również na zasadzie troszkę takiej jak Polskarop przed wojną. Otóż Polfracht, jesteśmy w okresie zimnej wojny, dopiero zakończyła się wojna koreańska. Statki mogą pływać na daleki wschód, czyli na obszar, który do tej pory był obszarem niesamowicie gorącym. Polfracht również zajmuje się prowadzeniem wywiadu morskiego.
Czyli w rzeczywistości trafia w formalnie cywilne ręce, ale tak naprawdę wciąż jest to placówka trochę przypominająca placówkę wywiadowczą.
Tak, w dalszym ciągu, bo biorąc pod uwagę chociażby dyrektora Kargera, który potem formalnie został zawerbowany, czy mamy tutaj poszczególnych kapitanów, którzy musieli podpisywać zobowiązania, to dla nich było przecież gwarancją wypłynięcia. Jakie meldunki składali, to jest zupełnie inna sprawa. Czasem aparat bezpieczeństwa przymykał oko na to, co przywożono do kraju. No w latach 60. chociażby takim towarem przemycanym były zegarki. Mamy osiedle zegarkowe w Gdyni. A tu w momencie, gdy Polfracht funkcjonuje, to jest bardzo krótki okres. Bardzo krótki okres, bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to zaczynają patrzeć na ten budynek służby wojskowe, czyli informacja, która do tej pory mieściła się w centrum Gdyni przy rogu Świętojańskiej i Pułaskiego. Budynek informacji był zdecydowanie większy niż ten, który był budynkiem do zasiedlenia, ale w pobliżu znajdował się konsulat brytyjski. Dla nikogo już nie było tajemnicą, że oto ta kamienica na rogu Świętojańskiej i Pułaskiego jest katownią w dodatku służb wojskowych. Więc informacja wchodzi do budynku w połowie lat 50. To jest rzeczywiście bardzo krótki czas, no bo 57-10 stycznia 1957 rozwiązanie informacji i jednocześnie ostatni szef informacji, komandor Mikołajczyk, jest zarazem pierwszym szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli nowej służby wojskowej.
No dobrze, ale to się jednak troszeczkę cofnijmy, dlatego że no, powinniśmy jednak powiedzieć, czym była informacja wojskowa i to właściwie od początku tego jej funkcjonowania, a nie od tego 55 roku, kiedy zasiedla ten budynek, o którym dzisiaj tak dużo mówimy.
O informacji wojskowej najprościej można powiedzieć, że jest to policja polityczna. To nie jest kontrwywiad w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż tak by uważano, biorąc pod uwagę chociażby dokumenty. Te komórki kontrwywiadowcze służące dla zabezpieczenia jednostek wojskowych, one rodzą się w roku 1943, zaraz przy pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, a stricte jest to policja polityczna sformowana z wzorców sowieckich, całkowicie obsadzona przez tamtejszą kadrę. Rok 45, w momencie, gdy tworzy się tutaj marynarka wojenna, to powstaje Okręgowy Zarząd Informacji numer 8, ten, któremu podlegała marynarka wojenna.
No dobrze, ale to, jak rozumiem, te zadania informacji wojskowej w marynarce wojennej były szczególne, bo jeśli patrzymy na te Wojsko Polskie po roku 43 powstające, to jest pewnym paradoksem, że z powodu tego, że duża część polskich oficerów marynarki wojennej wraca z obozów jenieckich do Polski, a potem także wracają ci, którzy obsadzili te okręty, o których żeśmy wspomnieli, to mówiąc najkrócej, tych elementów w cudzysłowie wrogich w marynarce wojennej jest pewnie najwięcej, dużo więcej niż w wojskach lądowych czy w lotnictwie.
Jak to określono na posiedzeniu Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, nie nasze wojsko, drogie i obce nam klasowo. Tak określano marynarkę wojenną. I tu rzeczywiście tych elementów wrogich było sporo, ale trzeba pamiętać o tym, że te wrogie elementy ze swoją wiedzą, nawet zatrzymaną na dzień 2 października 1939, bo wtedy kapituluje Hel, to wtedy kadra oficerska idzie właśnie do niemieckich obozów wienieckich. Oni są potrzebni, bo de facto ci, którzy mogli ich wyszkolić, ci, którzy dysponowali doświadczeniem bojowym, to są ludzie, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii. Im się nie spieszyło tutaj do powrotu. No, ewenement to komandor Michał Borowski. Tutaj były dowódca Garlanda, który powraca. Ma różnego rodzaju perturbacje, nazwijmy to rodzinno-towarzyskie, gdzie osoba, z którą przybywa jako żona, no w Polsce też jest żona i to tak. Mamy chociażby komandora Romanowskiego, który przyprowadza błyskawice w 1947 roku. Właśnie kapitan Węglarz jest jego zastępcą dowódcą okrętu. No, tych ludzi jest mało.
To prawda, no ale też z drugiej strony ta marynarka wojenna, mówiąc najkrócej, na tym pierwszym etapie ma też z kolei tych mało pełniących obowiązki Polaka, czyli ma stosunkowo mało tych oficerów wywodzących się z Armii Czerwonej. Więc pod tym względem tak naprawdę mamy do czynienia z takimi dwoma etapami. Etapem do 49 roku umownie i tym drugim, w którym następuje jakby zupełna przemiana i początek represji wobec tej pierwszej grupy, o której żeśmy mówili.
Ja bym tę cezurę cofnął do roku 48. Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o tak zwanych popów, czyli pełniących obowiązki Polaka, no w marynarce troszkę ich było. Z racji chociażby tego, że otrzymywaliśmy tam okręty różnej klasy i wartości i przydatności też dla naszych warunków, no trzeba było przeprowadzić rozminowanie, bo jednak i Bałtyk, i Zatoka Gdańska były zaminowane. I to w dosyć dużym stopniu trzeba było zająć się wrakami, które tutaj zalegały. Natomiast ci ludzie dysponowali zupełnie inną wiedzą, innym sposobem zachowania, kultury. To były zupełnie inne wzorce. Ci ludzie dysponowali również tym doświadczeniem bojowym z walk polsko-niemieckich w roku 1939. I wykształcenie umiejętności było potrzebne do roku 1948, gdzie czytamy chociażby w opiniach służbowych za lata 45-48, no są to same superlatywy. Rok 48 widzimy już tutaj, szczególnie po zmianie na stanowisku ministra obrony narodowej, że źle interpretuje radziecką sztukę wojenną, która miała być niedościgłą sztuką wojenną. Negatywnie się odnosi do armii radzieckiej, no bo armia radziecka to jest rok 46, tutaj gdy ta nazwa się pojawia. I potem 49, 50, te opinie są coraz gorsze. Tak jakby ci ludzie kompletnie nie nadawali się. Nie, no, przepraszam, no, poważny zarzut, nieuczestniczenie w szkoleniach partyjnych. To jest najważniejsze. Czytanie zachodnich książek, to jest w ogóle tragedia dla tego systemu. I mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w początkach lat 50. przez marynarkę wojenną przechodzi naprawdę przez kadrę oficerską gigantyczna taka krzyżówka zakończona sfingowanymi procesami, bo tak je należy określić, i wyrokami śmierci z roku 52.
Czy informacja wojskowa jest tym głównym ramieniem tego procesu?
Oczywiście. Informacja wojskowa to jest poszukiwanie tak zwanego wroga wewnętrznego. Syndrom oblężonej twierdzy. Oto łapiemy wszystkie wypowiedzi, osobowe źródła informacji umieszczamy.
Ale jak rozumiem, to jest też służba, która odpowiada za stworzenie pretekstu, którym staje się oskarżenie o współpracę z obcymi wywiadami.
No nie tylko współpraca z obcymi wywiadami, przygotowywanie się tutaj do hipotetycznej trzeciej wojny, umożliwienie wrogom desantu, czyli imperialistom, ale proszę zwrócić uwagę, jest taka bardzo fajna kategoria związana właśnie z informacją i z marynarzami. Przygotowanie do indywidualnej lub zbiorowej zdrady ojczyzny. kto to przełoży na język zrozumiały. Tak naprawdę chodzi tutaj o hipotetyczną ucieczkę za granicę.
Ale jest żuraw.
No, żuraw jest ewenementem tutaj. Ale za niewinny żart oto podpłyniemy sobie do Szwecji na dziewczynki. Matt Kowal zapłacił życiem.
No dobrze, to w takim razie mówimy rok 57, już w zupełnie innej atmosferze politycznej. Informacja wojskowa przestaje istnieć. Mówię w innej atmosferze politycznej, choć trochę odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z takim no, zmianą szyldów, jeśli chodzi o różnego rodzaju służby, które teraz w epoce Gomułki stają się służbami o, jakby to powiedzieć, nowym starcie, tak? Dobrze rozumiem?
Teoretycznie jest to nowy start, a to jest, nazwałbym tak, pudrowaniem czegoś nieświeżego, co już się zaczynało rozkładać powoli. Bo rzeczywiście, Mikołajczyk traci swoje stanowisko w błahy sposób, powiedzielibyśmy. Rok 57, wizyta polskich okrętów we Francji, nowy szef WSW, wywodzący się z informacji i opierający się na informacji, źle rozpoznał kadrę. Schodzi mu 7 marynarzy, ucieka. Można powiedzieć, że Mikołajczyk by wyleciał ze stanowiska, ale on dostaje kopniaka w górę. No, bardzo ciekawe rozwiązanie. Po nim pojawia się tutaj Czesław Kiszczak, którego znamy z zupełnie innego czasu. No, bardzo ciekawe jest zdjęcie Kiszczaka w mundurze marynarskim, ale teoretycznie Kiszczakowi nikt nie uciekł do roku 65. Mówię teoretycznie, bo nie natrafiłem jeszcze na materiały, a jednocześnie generał, późniejszy generał, znany był z tego, że dokonywał korekt w swojej tekście akt personalnych, żeby wszystko wyglądało w superlatywach. Mamy bardzo ciekawą sytuację. No, mamy lata 60., początek lat 60., gdzie w jednym świecie, mówię w jednym świecie, słuchałem sobie Beatlesów, Helen Shapiro, czy tam, prawda, Connie Francis, a w drugim świecie budujemy mur berliński. I szykujemy się znowuż do hipotetycznej wojny przeciwko imperialistom, gdzie ta marynarka wojenna wkracza również na etap rakietyzacji. Powolnej, bo powolnej, ale idziemy w tę stronę. No, Kiszczak odchodzi w roku 65 i tu mamy niezwykle ciekawą postać, jaką jest Ireneusz Krupa. 20 lat na stanowisku szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej. On wiedział wszystko na temat tego, co się działo w marynarce wojennej. Krupa pełni tę funkcję w bardzo ciekawym okresie. Rok 68, 70, potem stan wojenny. Więc tutaj jego meldunki są naprawdę niezwykle cennym źródłem, chociaż widać, że one są też takie lukrowane, bo on umiejętnie ukrywa to, wiedział jak to robić, to co było niewygodne. No po Krupie mamy Miernickiego, wywodzącego się też jeszcze z informacji, przychodzi nowa miotła, czyli ostatni szef WSW, pułkownik, czyli komandor Prokaziuk ze Śląska. Młody człowiek, urodzony po wojnie, nieobciążony, byśmy powiedzieli, tymi sprawami stalinowskimi, i Prokaziuk tak naprawdę zamyka interes.
No dobrze, no to jeśli kogoś zainteresowaliśmy, to polecamy książkę Niezwykła historia zwykłych obiektów, czyli Gdynia, ulica Korzeniowskiego 8/10, budynek, ludzie i wydarzenia. Myśmy trochę o tych ludziach, wydarzeniach i pewnie też o tle historycznym sporo opowiedzieli, więc myślę, żeśmy Państwa zainteresowali. Profesor Piotr Semków był moim dzisiejszym rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Słyszałem, że książka też będzie miała swoje rozszerzone wznowienie.
Tak, ponieważ to jest, powiedziałbym, taka wersja short. W przyszłym roku ukaże się wersja pełnowymiarowa, gdzie będzie zdecydowanie więcej i tekstu, i zdjęć.
Zapraszamy w takim razie, bardzo jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
Co za historia w Radiu Gdańsk.